I kontynuujemy trzecią godzinę poranka wnet. Cezary Kazimierczak, prezes Związku Przedsiębiorców i Producentów.
Pracodawców.
I pracodawców.
Jest producentów też.
Jest gościem poranka wnet. Jak pan się ma w ten poranek 2 lutego 2018 roku?
Dobrze, ładna pogoda. Znaczy, mogłoby trochę być śniegu i ze 3 stopnie mrozu, no ale nie zawsze można mieć, co się chce. Dobrze, że nie pada, redaktorze.
Rano padał deszcz.
Tak?
Rano, czyli o godzinie 6, nie tylko padał deszcz, ale był księżyc w pełni i mgła, taka była noc listopadowa.
Chwała Boga.
Nostalgicznie się kojarzyła. Krótki komentarz, zanim przejdziemy do spraw gospodarczych, krótki komentarz na tematy bieżące, polityczne, czyli nowelizacja ustawy o IPN-ie i to, co z nią związane, czyli można powiedzieć międzynarodowa burza wokół Polski.
Znaczy, ja jestem akurat takim fundamentalistą, jeżeli chodzi o pierwszą poprawkę do Konstytucji Amerykańskiej, czyli byłem przeciwnikiem tej nowelizacji, natomiast w tej chwili no, wydaje mi się, że jednak nie powinniśmy ustępować chyba. To trochę za daleko poszło, aczkolwiek no, nie mam wiedzy, która mogłaby taką jednoznaczną decyzję, jakąś jednoznaczną opinię w tej sprawie wyrabiać. No, jeśli to nam grozi jakimiś bardzo poważnymi konsekwencjami ze strony amerykańskiej. Mówię tutaj o tak zwanym bezpieczeństwie czy coś. To być może powinniśmy się ugiąć i wycofać. Tak?
Tutaj minister Macierewicz nie widzi związku między naszym bezpieczeństwem a nowelizacją ustawy.
Tego nie wiem.
Była wypowiedź Departamentu Stanu na temat tego, że procesy legislacyjne w Polsce są polską sprawą.
Natomiast na pewno, ja mieszkałem jakiś czas w Izraelu, trochę ten kraj znam, choć znam go sprzed 20 lat lepiej niż teraz. Teraz to, co się dzieje, to nie poznaję zupełnie. Myślę, że to chyba dobrze Rafał Ziemkiewicz napisał o tym, że Polska ma trochę za mało ziemi, żeby pomieścić dwa narody wybrane, więc jedni i drudzy powinni ochłonąć bardzo poważnie, wydaje mi się, bo to szkodzi i Polsce, i Izraelowi. Nie rozumiem tego. Próbowałem, znając realia tamtejsze, aczkolwiek sprzed pewnego czasu próbowałem dociec, z jakiego powodu to się wszystko dzieje. Skąd ten taki bezpardonowy atak w sprawie jakiejś nie najważniejszej, powiedzmy. I nie potrafię znaleźć żadnego jakiegoś racjonalnego wytłumaczenia.
A jak pan mieszkał w Izraelu, to miał pan taką możliwość takich długich, historycznych rozmów na temat historii wspólnej?
Znaczy ja znałem trochę środowisko ocalonych z Polski, ponieważ moja rodzina też, mój pobyt tam był związany z tym, że moja rodzina ukrywała w czasie wojny Żydów i też moja babcia ma drzewko w Jadwaszem i tak dalej, więc znałem środowisko trochę polskich ocalonych. Natomiast w Izraelu kiedyś i w tamtym czasie, w latach 80. No to Holokaust, to była takie coś, co nie ukrywali. To nie był temat. Tam, to nieprawda, że się na tym wychowuje Izraelczyków. Izraelczyków się na tym nie wychowuje. Jest to chowane, spychane. Ci ludzie byli jakby zostawieni. Oni nie byli bohaterami, ci ocaleni. Oni byli zostawieni na marginesie. Izraelska tożsamość była budowana na Masadzie, na wojnie o niepodległość. A Holokaust to nie uważali jako coś wstydliwego dla nich. Tam wewnętrznie, tak? Nawet niedawno czytałem biografię, wywiad Rzekę z Peresem, który przecież od początku był, od początku państwa izraelskiego był tam w tych elitach i tam na 500 stron pada jedno pytanie o Holokaust i jest jednozdaniowa odpowiedź, dlaczego oni o tym nie mówili, dlaczego to spychali tak w cień. Odpowiedź Peresa jest: nie podobało nam się, jak żyli, jak umierali. Więc w tamtym czasie i też nie było też jakichś takich antypolskich ekscesów tam. Ja nie mówię jakichś tam pojedynczych, bo to nie liczy się, ale tego nie było. Być może dlatego, że w tym czasie było jeszcze około 12% polskich Żydów.
Świadków
polskich Żydów, którzy... Ja miałem wiele przypadków, kilkanaście, zaczepienia na ulicy i wciągania do domu na siłę, żeby porozmawiać. Wychodziła polska gazeta, taka zupełnie coś nieprawdopodobnego. Tam to był dziennik, nazywał się Nowiny chyba. I tam jakieś opisy przyrody, jakiś Mickiewicz, jakiś Słowacki, to takie mega nostalgiczne rzeczy. Dlatego strasznie mnie dziwi to, co w tej chwili się dzieje i jeżeli chodzi o te takie no, bardzo antypolskie rzeczy, które się tam wyprawiają. Ale to być może jest trochę tak jak w Nowym Jorku. No, ja mam jakieś tam wyobrażenie o tych ludziach w Nowym Jorku, którzy z tego środowiska żydowskiego, którzy szerzą tą antypolską histerię, no to żaden z nich nigdy nie miał związków żadnych z Polską.
Ale wyobrażenie czy wiedzę?
Widziałem ich parę razy w akcji. Jak mieszkałem w Chicago, to byłem w takim polsko-żydowskim Polish Jewish Committee, który w Chicago się spotykał. Polacy i Żydzi się spotykali raz w miesiącu. Tam różne rzeczy sobie opowiadaliśmy. No i tam było kilka wejść i prób skłócenia tego środowiska chicagowskiego, polsko-żydowskiego właśnie przez tych ludzi. Tak, oni nigdy nic z Polską nie mieli wspólnego. Nic. I to może też z tego wynikać to, co się dzieje. Może też wynikać z tych milionów, które tam przybyły. Byłem niedawno w Izraelu. No Haifa to jest rosyjskie miasto, tak jak Brighton Beach wygląda w tej chwili. To może ten milion Żydów rosyjskich, który tam przybył, wychowanych na wojnie ojczyźnianej, na tych różnych tej bredniach, tej propagandy stalinowskiej. Może to ma jakiś wpływ na to, co się tam dzieje, no ale tego nie wiem.
Ale czy nam się w ogóle uda rozplątać te wszystkie węzły, które zostały pozawiązywane?
Mi się wydaje, że nie, że nikogo nie przekonamy. Po prostu musimy wziąć konsekwencje tego wszystkiego na klatę i po prostu jasno powiedzieć, no nie zgadzamy się z wami, mamy oddzielne zdanie, odrębne zdanie od was. Nie byliśmy żadnymi wspólnikami Hitlera, nie braliśmy, nie współdzieliliśmy w Holokauście, musicie się nauczyć z tym żyć i koniec. Polska oczywiście powinna podejmować różnego rodzaju działania, natomiast no, ta zapiekłość, która się pojawiła w tych niektórych środowiskach, no to jest poza rozumem już, no i poza wiedzą, poza edukacją jakąkolwiek, więc nie wiem, no po prostu ja boję się tylko o te konsekwencje polityczne, ale no rozumiem, że rząd tutaj wie, co robi, tak, i ma prawdziwe informacje na temat tego, czy Departament Stanu mówi to, co mówi, bo musi powiedzieć, czy rzeczywiście to nam czymś tam grozi, to tylko ta kwestia, no przecież nie będziemy negocjować, udziału Polski w Holokauście. Ja jestem z regionu, gdzie te rzeczy były mocno eksploatowane. Mieszkało tam mnóstwo Żydziu z Podlasia i tam to miało głównie charakter rabunkowo-kryminalny, tak? To byli ludzie wyjęci spod prawa. Gdybyśmy teraz, nie wiem, na przykład wszystkich blondynów już wyjęli spod prawa, tak? I że każdy na ulicy może go napaść, okraść, to by było to samo. Więc myślę, 80% ekscesów antysemickich tam w tym moim rejonie miało charakter kryminalno-rabunkowy i nie miało to żadnego związku, a to był element kryminalny to robił. Część była drobna, to były odwety, tak, bo tam było za pierwszego i drugiego Sowieta. Jak pierwszy raz Sowieci weszli, to zachowanie części społeczności żydowskiej było, mówiąc delikatnie, mało propolskie, więc część to były działania odwetowe za wskazywanie inteligencji polskiej, co dość masowe było, do wywózek na Sybir i tak dalej, i tak dalej. Ale większość to były czyny kryminalne. Państwo polskie, państwo podziemne, podziemie tam, które działało, nie miało to charakteru rasowego. Były oczywiście po wojnie kilka takich przypadków, 2 czy 3 tam w tym rejonie nadburzeńskiego Podlasia, egzekucji przez żołnierzy wyklętych, nie lubię tej nazwy, no ale się przyjęła, wykonane, ale to nie było związane z ich narodowością, tylko jakiś komendant UB został zastrzelony nie za to, że był Żydem, tylko że był komendantem UB albo donosicielem, tak? Taki sam los spotkał wielu Polaków też i to nie miało żadnego charakteru rasowego, więc absolutnie nie możemy się poddać tej narracji. Wydaje mi się, że wczorajsze wystąpienie premiera było tutaj bardzo dobre i tyle. To trzeba mówić, powtarzać, stać przy swoim i powiedzieć, no różnimy się, trudno. No, tym ówczesnym władzom, chyba do jakichś wewnętrznych tam bujek w tym Likudzie, tam zawsze były bójki, ale teraz są chyba szczególne. No do czegoś jest ta Polska potrzebna jako pałka, tak? Nie wiem.
powiedział pan, wystąpienie premiera było bardzo dobre. Czy konstytucja dla biznesu, którą premier Morawiecki przygotował, też jest bardzo dobra?
To jest krok w dobrym kierunku, zdecydowanie. No to jest, jak już jesteśmy przy tej tematyce, to taką kluczową rzeczą jest ta ustawa tych prawo przedsiębiorców, która taką zasadniczą zmianą, oprócz tam oczywiście całego szeregu dobrych tam zasad i tak dalej, jest przeniesienie pewnych zasad konstytucyjnych z konstytucji na poziom ustawy. To teraz było nawet w tematach, o których mówimy, to było bardzo widoczne. Jakaś lewacki portal tam wzywał swoich zwolenników, że nadal mogą używać symbolów sowieckich z tego względu, że one są zapisane tylko w konstytucji, nie ma tego w żadnej ustawie i nikt im nic nie zrobi, tak? No to dokładnie to samo jest z przedsiębiorcami. Przedsiębiorcami w konstytucji też jest domniemanie niewinności, też jest rozstrzyganie sporów na korzyść przedsiębiorców w sporach z administracją, przed sądami administracyjnymi i tak dalej, natomiast nie ma tego nigdzie w żadnej ustawie i próba odwołania się przez przedsiębiorcę do konstytucji, no to by równie dobrze można było nawoływać urzędnikom, róbcie z przedsiębiorcami, co chcecie, to tylko w konstytucji jest, nie ma tego w żadnej ustawie, nikt wam nic nie zrobi. Tak?
A teraz to się zmieniło.
Tak, to się zmienia teraz. Te ogólne zasady zostały z konstytucji zostały przeniesione na poziom ustawowy, no co pozwoli w sądach administracyjnych do nich się odwoływać wprost, ale nawet na wcześniejszym etapie. Mi się wydaje, że kilka wyroków NSA tą praktykę uspokoi. To znaczy, ona już i tak jest uspokojona w dużych miastach, bo to w Warszawie my rzadko słyszymy o jakichś wybrykach, żeby takich radykalnych ze strony administracji. Jest trochę gorzej w tej Polsce powiatowej, ale no mam taką nadzieję, że parę wyroków sądów administracyjnych w oparciu w oparciu o tą ustawę i o te zasady konstytucyjne, które zostały tam przeniesione, no uspokoi apetyty do panowania nad ludźmi, przedsiębiorcami.
A czy ta konstytucja dla biznesu znosi, likwiduje jakieś ustawy, czy upraszcza cały ten system prawny, który dotyczy przedsiębiorczości w Polsce?
W pewnej mierze tak, natomiast no dużo tu jest do zrobienia w tych branżach, tak? No polskie ministerstwa mają jakieś takie niepohamowane i nieopanowane to twórczość pisarską, tak? To znaczy, to nawet widać teraz może mniej, ale...
Nie Słowacki i Mickiewicz, a zupełnie inny. Prozą piszą. Niezrozumiałą.
Te same projekty europejskie się podejrzy w Estonii, tam jest 4 załączniki, na Litwie jest 7, a u nas jest 22 albo 32, tak? Więc no tutaj tą biegunkę legislacyjną trzeba zatrzymać. Może nie w takim wymiarze Trumpa, bo on osiągnął tutaj jakiś chyba rekord na skalę globalny, czy nawet mega galaktyczny, bo na jedno nowe prawo wprowadzane zlikwidował 27 istniejących. Minister Kwieciński ogłosił, że Polska będzie dążyła, że jedno ogłoszone, jedno zlikwidowane. No dobre i to.
Ale co, jeden do jednego, to zostaje tyle samo.
Ja jestem realistą, już lepiej niech zostanie tyle samo, niż ma narastać. No to jest wielkie wyzwanie,
A ktoś pracuje nad tym wyzwaniem?
No, mam nadzieję, no tam czy minister Emilewicz, czy minister Kwieciński zgłaszają różnego rodzaju, ale no, to wymaga powstrzymania ministrów i ministerstw, który każdy dąży do zaznaczenia swojego ja i pokazania i to tworzy, ale to jest wielkie wyzwanie dla Polski, no bo dzisiaj konkurujemy. Ja myślę, że część tych akcji, które się dzieje w Unii, to jestem absolutnie przekonany. My mamy biuro w Brukseli, ja to obserwuję, czytam sprawozdania. Część tych rzeczy, które się tam dzieje w związku z Polską, ma charakter konkurencyjny. Po prostu my konkurujemy w różnych dziedzinach z państwami europejskimi. Jeżeli chce polski rząd, żeby polscy przedsiębiorcy lepiej konkurowali lub odnosili większe sukcesy, choć i tak nie jest źle w tych dziedzinach, w których możemy konkurować, no to musi nam zdjąć te pęta z papieru kancelaryjnego. Musimy mieć takie same warunki do działania, jak mają... Ja osobiście marzę, dzisiaj ogłaszamy wspólnie z Heritage Foundation i z Wall Street Journal, gdzie jest światowa premiera indeksu wolności gospodarczej o 12:00, no i w Europie są dwa wolne kraje gospodarczo według Heritage Foundation. To jest Szwajcaria, Irlandia. No i trzeba dążyć, żebyśmy mieli podobne warunki prawno-instytucjonalne jak te dwa kraje.
Proste przepisy, niskie podatki.
Tak, Irlandia 2-3 dekady temu była w takiej, w gorszej sytuacji niż Polska. W tej chwili już, jeżeli chodzi o poziom życia, prześcignęła Wielką Brytanię. Więc jest to możliwe w ciągu... Trzeba mieć odwagę, wizję.
A z premierem Morawieckim o tym pan rozmawia? On ma takie współmyślenie, jeśli chodzi o kwestie podatkowej wolności gospodarczej?
No tak, no, rozmawiamy, no, mam nadzieję, że jego zaplecze polityczne będzie go w tym popierać, tak? No, bo do tej pory, no, mówiąc szczerze, to różnie z tym bywało przez ten pierwszy okres jego bytności w rządzie. Ja jestem przekonany, że on chce w tym kierunku Polskę zmieniać, no i mu kibicuję, żeby mu się udało i staram się, na ile to jest możliwe, żeby to wspierać. No, musi to zrozumieć cała większość parlamentarna, że to jest też w jej interesie.
Ale to trzeba udowodnić, że polityka Polski Solidarnej jest niesprzeczna z tym, o czym mówimy, czyli tej wolności gospodarczej, że wolność gospodarcza daje pieniądze też na politykę solidarną.
Absolutnie nie jest sprzeczna.
Ale to trzeba policzyć.
To teraz widać najbardziej. No to już tak jak teraz to pokazać, to już nie ma lepiej, bo nigdy lepiej nie będzie. No i ta koniunktura gospodarcza, no bo narracja, tutaj mam trochę pretensji akurat do rządu, bo ich narracja jest taka, że pieniądze na ten program socjalny, przede wszystkim 500+, który my jako jedyne środowisko gospodarcze wspieraliśmy od początku, uważając, że on jest sensowny, to są z uszczelnienia podatków. Jest to nieprawda. Większość tych pieniędzy jest ze wzrostu gospodarczego. Tak? Z uszczelnienia podatków oczywiście. Rząd ma wielki sukces. Ja tego VAT przede wszystkim, bo to głównie o to chodzi. VAT i akcyza. Tak? To jak już byliśmy dzisiaj na Podlasiu, to nagle przestały jeździć jakieś dziwne ciężarówki z Łotwy tam i po drogach, tam po powiatowych drogach nagle z lasu wyjeżdża ciężarówka z Łotwy, cysterna. Do tego już nie ma, tak? Więc tu całkowite szacunek, racja, udało się, ale większość tych pieniędzy jest ze wzrostu gospodarczego, z tego, że nie ma bezrobocia, że w Polsce znikło bezrobocie. Te wpływy z podatków są dużo wyższe i to rząd musi zrozumieć, że realizacja różnych programów takich, żeby tą biedniejszą warstwę społeczeństwa dźwigać troszeczkę do góry, jest ze wzrostu gospodarczego, jest z bogactwa, a nie z dzielenia biedy.
Wolność gospodarcza, taki czynnik, po którym poznajemy, jaki kraj jest wolny gospodarczy, to jest ten moment, kiedy już spłacimy wszystkie haracze państwu, czyli wszystkie podatki. Ten moment przesuwa się w Polsce, jest w czerwcu czy w sierpniu? Bo
nie, to jest to centrum Adama Smitha liczy i to jest gdzieś w okolicach czerwca. Gdzieś w okolicach czerwca. I to się nie zmienia za specjalnie. To znaczy, to się tam odrobne jakieś tam dni zmienia, natomiast przedsiębiorcy w Polsce, przynajmniej ja nie znam żadnego poważnego takiego środowiska gospodarczego, które by się domagało od razu, od ręki w tej chwili natychmiast obniżenia podatków. Tak? My mówimy, okej, fajnie, podatki, ale to jest rzecz drugorzędna. Pierwszorzędną rzeczą jest proste prawo. Tak? Czyli żebyśmy mieli proste prawo, przede wszystkim ja wierzę tutaj i w zapewnienia ministra Gruzy i byłego ministra finansów Mateusza Morawieckiego, że po uszczelnieniu wezmą się za system podatkowy i będą dążyli do tego, żeby przede wszystkim stworzyć nowy, prosty system podatkowy, przede wszystkim ustawę o VAT, która jest absolutnie fatalna i tyle samo, co przedsiębiorcy mają z nią problemu, tyle samo ma rząd.
Które miejsce w tym indeksie wolności gospodarczej zajmuje Polska?
Nie mogę powiedzieć, ale powiem, że nie pogorszyło się.
Ale to jest pierwsza dziesiątka, druga dziesiątka?
Nie, aż tak dobrze to nie ma.
Tak dobrze, że w pierwszej?
Nie, jesteśmy w pierwszej. Jak będziemy w pierwszej, to ten indeks, w którym będziemy w pierwszej dziesiątce najbardziej wolnej gospodarczo, to obiecuję, że to ze skrzynką szampana do redaktora przyjadę rano na poranek.
Już się na to cieszę. Cezary Kazimierczak, prezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców, był gościem poranka Wnet. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję uprzejmie.
Jest godzina 9:38.